Rozdział 17. Małżeństwo Bonansie. Kardynał po raz drugi wspominał przy królu o diamentowych zapinkach. Widocznie uczynił to nie bez ukrytego celu. Król czuł się tym niejednokrotnie poniżony, że kardynał przy pomocy swej tajnej policji bywał powiadomiony lepiej niż on o jego wszystkich sprawach domowych. Ludwik XIII miał mieć nadzieję, iż porozmawiawszy z Anną Austriacką, sam wszystko wyświetli i poszczyci się przed eminencją tajemnicą znaną kardynałowi lub nieznaną, co w każdym razie podniesie go nieskończenie w oczach jego ministra. Poszedł więc do królowej i według zwyczaju wystąpił z nowymi groźbami przeciw tym, którzy ją otaczali. Anna Austriacka opuściła głowę, dozwalając spłynąć potokowi bez słówka odpowiedzi, w nadziei, że król wyczerpie swe groźby, ale co innego zamierzał Ludwik XIII. Pragnął on starcia zdań, z którego wynikłoby światło. Na koniec doszedł do pożądanego rezultatu, obstając przy najrozmaitszych oskarżeniach. Anna Austriacka, zmęczona czczymi napaściami, zawołała:
Ależ, najjaśniejszy panie, czemu nie wypowiesz tego, co masz na sercu? Cóżem uczyniła? Powiedz, jakiej dopuściłam się zbrodni? Niepodobna, by wasza królewska mość tak się srożył o jeden list pisany do mego brata.
Król, zaskoczony tym pytaniem, nie wiedział, co odpowiedzieć. Sądził więc, że najwłaściwiej będzie, gdy się odezwie z zaleceniem, które winien był uczynić w przeddzień balu. Pani, rzekł wyniośle, niebawem dany będzie bal w ratuszu. Moim zdaniem, aby uczcić naszych zacnych urzędników, winnaś pani wystąpić w stroju uroczystym, a nade wszystko w tych zapinkach diamentowych, które ci dałem w dzień twoich imienin. Oto moja odpowiedź. Odpowiedź ta była przerażająca. Anna Austriacka sądziła, że Ludwik XIII wie o wszystkim i że kardynał zobowiązał go do kilkudniowego milczenia, które wreszcie leżało w charakterze króla. Zbladła straszliwie, oparłszy na konsoli cudnej piękności rękę, która stała się przezroczysta jak z wosku. Patrzyła na króla wystraszonymi oczami, nie odpowiedziawszy ani słowa. Czy rozumiesz pani, rzekł król, rozkoszując się w całej pełni tym niepokojem, choć nie odgadywał jego przyczyny. Rozumiesz pani?
Rozumiem, najjaśniejszy panie,
wyjąkała królowa. I ukażesz się na tym balu?
Tak.
Przebrana w zapinki?
Tak.
Bladość królowej stałaby się silniejsza, gdyby to jeszcze było możliwe. Król zauważył to i tym bardziej lubował się zimnym okrucieństwem stanowiącym ujemną stronę jego charakteru. Dobrze, odezwał się król. To wszystko, co miałem pani do powiedzenia.
A na kiedy oznaczony jest ten bal?
Spytała Anna Austriacka. Ludwik XIII czuł instynktownie, iż nie powinien odpowiadać na to pytanie, które królowa zadała głosem nieledwie konającym. Ależ bardzo niedługo, rzekł. Jednak dnia dokładnie sobie nie przypominam. Zapytam o to kardynała.
A, więc to kardynał oznajmił ci, najjaśniejszy pani, o tej uroczystości?
Zawołała królowa. Tak, pani, odparł zdziwiony król. Czemu mnie o to pytasz?
Więc to za jego radą poleciłeś mi ubrać się w te zapinki.
To jest pani...
Więc to on, najjaśniejszy panie, to on?
No tak, lecz cóż cię to obchodzi, czy on, czy też ja? Alboż polecenie takie jest zbrodnią?
Nie, najjaśniejszy panie.
Zatem będziesz pani na balu?
Tak, najjaśniejszy panie.
To dobrze, rzekł król odchodząc. Dobrze, liczę na to z pewnością. Królowa złożyła ukłon nie tyle nawet przez etykietę, ale iż kolana uginały się pod nią. Król wyszedł zachwycony.
Jestem zgubiona,
wyszeptała królowa.
Jestem zgubiona, bo kardynał wie o wszystkim. To on kieruje królem, który nie wie jeszcze o niczym, lecz wkrótce się o wszystkim dowie. Jestem zgubiona, mój Boże, mój Boże, mój Boże.
Padła na kolana i poczęła się modlić, ująwszy głowę drżącymi rękami. W istocie położenie było straszne. Buckingham powrócił do Londynu, pani de Chevreuse była w Tours. Królowa, więcej niż kiedykolwiek strzeżona, przeczuwała instynktownie, iż zdradzała ją jedna z jej dam, lecz która nie wiedziała na pewno. Laporte nie mógł się wydalać z Luwru. Nie było żywej duszy, której mogłaby się zwierzyć. Wobec grożącego nieszczęścia i swojego opuszczenia wybuchnęła płaczem.
Czy nie mogłabym przysłużyć się czymś waszej królewskiej mości?
Odezwał się naraz głos pełen słodyczy i współczucia. Królowa obejrzała się szybko. Trudno bowiem było się omylić. Brzmienie tego głosu zwiastowało, że tylko przyjaciółka może tak przemawiać. I istotnie, we drzwiach prowadzących do pokoju królowej ukazała się ładniutka pani Bonancier. Była ona zajęta układaniem sukien i bielizny w przyległym gabinecie wówczas, gdy wszedł król. Nie mogła się oddalić i słyszała wszystko. Królowa, widząc, że została podpatrzona, krzyknęła przeraźliwie, gdyż w pomieszczeniu nie poznała od razu młodej kobiety, danej jej przez pana de la Porte.
O, nie lękaj się pani niczego, rzekła pani Bonancier, składając ręce i płacząc sama nad ciężkim strapieniem królowej. Oddana ci jestem duszą i ciałem, najjaśniejsza pani. Jakkolwiek daleka i tak nisko postawiona przy waszej królewskiej mości, sądzę, iż znalazłam sposób wybawienia jej z kłopotu.
Ty? O nieba! Ty?
Wykrzyknęła królowa. Lecz słuchaj, spojrzyj mi w oczy. Ze wszystkich stron jestem zdradzana. Czyż tobie mogę zaufać?
O, pani,
zawołała młoda kobieta, padając na kolana.
Klnę się na zbawienie duszy, iż gotowa jestem umrzeć dla waszej królewskiej mości.
Wykrzyknik ten pochodził z głębi serca i również, jak pierwszy, wzbudził zaufanie.
Tak, ciągnęła dalej pani Bonancier. Tak, pełno tu zdrajców dokoła. Lecz przysięgam na święte imię Marii Dziewicy, że nikt nie jest tak oddany waszej królewskiej mości jak ja. Zapinki te, o które dopomina się król, dałaś, pani, księciu Buckinghamowi, nieprawdaż? Były one w owej szkatułce z różanego drzewa, którą niósł w ręku. Może się mylę, może nie o to chodzi.
O Boże, mój Boże,
wyszeptała królowa, której zęby szczękały z przerażenia.
Te zapinki należy odzyskać, mówiła pani Bonancier.
Tak, bez wątpienia, potrzeba koniecznie,
zawołała królowa.
Lecz co począć, jak temu zaradzić?
Trzeba posłać kogoś do księcia.
Lecz kogo? Kogo? Komuż mogę zaufać?
Mnie, najjaśniejsza pani, zaufaj. Uczyń mi ten zaszczyt, a ja znajdę posłańca.
Lecz trzeba będzie napisać.
O, tak, to nieodzowne. Dwa słowa ręką waszej królewskiej mości z pieczęcią osobistą.
Lecz te dwa słowa to moje potępienie. To rozwód, wygnanie.
Tak, jeżeli wpadną w niegodne ręce. Lecz zaręczam, iż dojdą pod właściwy adres.
O, mój Boże, trzeba więc, abym w twoje ręce powierzyła moje życie, cześć i dobre imię.
Tak, najjaśniejsza pani, trzeba, a ja wszystko ocalę.
Ale w jaki sposób? Powiedz mi to przynajmniej.
Mój mąż parę dni temu został wypuszczony na wolność. Nie miałam jeszcze czasu go odwiedzić. Jest to poczciwe człowieczysko, nie żywiący dla nikogo ani nienawiści, ani miłości. Wszystko, czego zażądam, uczyni. Na mój rozkaz pójdzie i odda list waszej królewskiej mości pod wskazany adres, nie wiedząc nawet, co mieści.
Królowa w namiętnym uniesieniu ujęła obie ręce młodej kobiety. Wpatrzyła się w nią, jakby chciała przeniknąć do głębi serca, a widząc najczystszą szczerość w jej oczach, czule ją uściskała.
Uczyń to,
zawołała,
a ocalisz mi życie, cześć moją ocalisz. O, najjaśniejsza pani, nie przeceniaj przysługi, jaką mam szczęście ci oddać. Nie ma nic, czego bym nie uczyniła dla waszej królewskiej mości, która jesteś jedynie ofiarą przewrotnych intryg.
To prawda, moje dziecię,
odparła królowa.
Masz zupełną słuszność. Daj mi, najjaśniejsza pani, ten list, bo czas nagli.
Królowa pobiegła do stolika, na którym znajdowały się atrament, papier i pióra. Napisała dwa wiersze, zapieczętowała je własną pieczęcią i oddała pani Bonancier. A teraz, odezwała się królowa, zapominamy o potrzebnej rzeczy.
O jakiej? O pieniądzach.
Pani Bonancier zarumieniła się.
To prawda, odrzekła, a wyznać muszę waszej królewskiej mości, iż mąż twój ich nie ma. To chciałaś powiedzieć. I owszem, ma je, lecz jest okrutnie skąpy i to jego jedyna wada. Wszelako niechaj wasza królewska mość nie troszczy się. Znajdziemy sposób.
Właśnie, że ja także ich nie mam.
Odezwała się królowa.
Tych, którzy będą czytać pamiętniki pani de Motteville. Ta odpowiedź nie zadziwi.
Ale poczekaj.
Królowa pobiegła do kasetki z klejnotami.
Masz, powiedziała. Oto pierścień drogocenny, jak mówią wszyscy. Pochodzi on od mojego brata, króla Hiszpanii. Należy do mnie i mogę nim rozporządzać. Weź ten pierścień, zamień na pieniądze i niechaj twój mąż jedzie. Rozkazy twoje, najjaśniejsza pani, spełnione będą za godzinę. Czy widzisz adres? Dodała królowa zaledwie dosłyszalnym głosem. Do milorda księcia Buckinghama w Londynie. List zostanie doręczony jemu samemu.
Szlachetne dziecię,
zawołała Anna Austriacka. Pani Bonancier ucałowała ręce królowej, ukryła list za stanikiem i zniknęła lekka jak ptaszek. 10 minut później była już u siebie. Od czasu uwolnienia męża nie widziała go jeszcze. Nie wiedziała o zmianie, jaka w nim zaszła co do kardynała, o zmianie wywołanej paru wizytami hrabiego de Rochefort, który stał się najlepszym przyjacielem pana Bonancier. Co prawda bez wielkich trudów, natchnąwszy go wiarą, że żadne występne uczucie nie spowodowało porwania jego żony, lecz jedynie przezorność polityczna. Zastała go samego. Biedaczysko przyprowadzał swój dom z wielkim mozołem do ładu. Zastał pogruchotane sprzęty i opróżnione szafy. Sprawiedliwość bowiem nie należała wówczas do tych trzech rzeczy, które król Salomon wymienia jako niepozostawiające śladu po swoich stopach. Służąca zaś z chwilą uwięzienia pana uciekła. Biedna dziewczyna, przejęta strachem, umknęła z Paryża i dotarła do Burgundii, swojego rodzinnego miejsca. Ujrzawszy małżonkę, czcigodny kramarz nie omieszkał jej opowiedzieć o swoim szczęśliwym powrocie. Żona zaś odpowiedziała, winszując mu, że skorzystała z pierwszej chwili, kiedy mogła się zwolnić od swych obowiązków i przybywa teraz, ażeby cała poświęcić się jemu. Chwila ta wprawdzie dała czekać na siebie całe 5 dni, co w każdej innej okoliczności wydać by się mogło panu Bonancier nieco za długo. Lecz z powodu swej wizyty u kardynała i odwiedzin Rocheforta miał dużo do myślenia, a wiadomo, że nic tak nie skraca czasu jak dumanie. Nade wszystko zaś, iż dumanie to miało barwę różową. Rochefort nazywał go swoim przyjacielem, drogim Bonancier, i nieustannie kładł mu w uszy, iż kardynał ceni go wielce. Kramarz widział się już na drodze do zaszczytów i majątku. Pani Bonancier także rozmyślała, lecz treścią jej rozmyślań nie była żądza wyniesienia. Jej myśli mimowolnie obracały się nieustannie koło tego pięknego młodzieńca, tak dzielnego i tak widocznie w niej srodze zakochanego. W 18 roku życia wydana za mąż za pana Bonancier, żyjąc jedynie w kółku przyjaciół mężowskich, niezdolnych natchnąć najmniejszym uczuciem młodej kobiety, której serce było wznioślejsze niż stanowisko, jakie zajmowała, pani Bonancier pozostała nieczuła na pospolite pokusy. Lecz w owej epoce nade wszystko tytuł szlachecki wywierał wielki wpływ na mieszczaństwo, a D'Artagnan był szlachcicem. Co więcej, nosił mundur gwardii, który po muszkieterskim był najbardziej ceniony przez niewiasty. Był on, powtarzamy, piękny, młody i odważny. Mówił o miłości jak człowiek rozkochany i spragniony kochania. Było to więcej niż potrzeba, żeby zawrócić 23-letnią główkę, a pani Bonancier znajdowała się właśnie w tym szczęśliwym okresie życia. Jakkolwiek małżonkowie nie widzieli się ze sobą już od przeszło tygodnia, a w ciągu tego czasu ważne wypadki stanęły pomiędzy nimi, powitali się wszelako z pewnym roztargnieniem. Niemniej jednak pan Bonancier okazał niekłamaną radość i przyjął żonę z otwartymi rękami. Pani Bonancier podała mu do pocałowania czoło.
Pomówmy trochę, rzekła ona.
O czym?
Zapytał zdziwiony Bonancier.
Tak, mam ci do powiedzenia coś bardzo ważnego.
Co prawda, ja też mam zadać ci kilka poważnych pytań. Wytłumacz mi proszę swoje porwanie.
Nie o to idzie. Jak na teraz przynajmniej, odparła pani Bonancier.
A o cóż chodzi? O moje uwięzienie?
Dowiedziałam się o nim od razu, lecz ponieważ nie byłeś winny żadnego występku ani też żadnej intrygi i nie wiedziałeś o niczym, co by mogło ciebie lub kogokolwiek skompromitować, więc też nie przywiązywałam większej wagi do tego wypadku, niż by na to zasługiwał.
Łatwo ci tak mówić, moja pani,
odparł Bonancier, urażony tym brakiem współczucia.
A czy wiesz, że siedziałem jeden dzień i noc w podziemnym więzieniu w Bastylii?
Ten dzień i noc przemknęły ci jak nic. Dajmy więc spokój twojemu uwięzieniu, a powróćmy do tego, co mnie tu sprowadza.
Jak to? Co się do mnie sprowadza? Czyż to nie pragnienie ujrzenia męża, z którym rozłączona byłaś od tygodnia przeszło?
Zagadnął kramarz, dotknięty do żywego.
Najpierw to, a potem co innego.
Mów. Rzecz wielkiej wagi, od której w przyszłości może zależeć nasze szczęście. Nasze losy zmieniły swoją postać, moja pani, odkąd widzieliśmy się po raz ostatni i byłbym zdziwiony, gdyby od dziś za kilka miesięcy moje położenie nie obudziło w wielu ludziach zazdrości. Zapewne, zwłaszcza jeżeli postąpisz według wskazówek, które otrzymasz ode mnie.
Ja? Od ciebie?
Tak, ty. Jest do spełnienia dobry i święty uczynek, mój panie, a przy tym zarobić na tym możesz dużo pieniędzy. Pani Bonancier dobrze wiedziała, iż mówiąc mężowi o pieniądzach, trafiała w jego słabą stronę. Lecz nie wiedziała o tym, że człowiek ten stał się inny, odkąd przez 10 minut rozmawiał z kardynałem.
Dużo pieniędzy do zarobienia?
Powtórzył Bonancier, wydłużając wargi.
Tak, dużo.
Ile też mniej więcej?
Może 1000 pistoli?
A czy to bardzo ważne, czego chcesz żądać ode mnie?
Tak.
Cóż potrzeba robić? Pojedziesz natychmiast. Ja ci powierzę list, którego nie dasz sobie odebrać w żaden sposób i oddasz go do rąk własnych.
A dokądże mam jechać?
Do Londynu.
Ja do Londynu? Cóż znowu kpisz sobie chyba? Ja nie mam żadnego interesu w Londynie.
Lecz inni potrzebują, ażebyś się tam udał.
Co za inni? Uprzedzam cię, iż nie myślę dłużej postępować na ślepo i chcę wiedzieć nie tylko, na co się narażam, ale i dla kogo.
Osoba bardzo wysoko postawiona posyła cię, a druga również dostojna oczekuje na ciebie. Nagroda przewyższy twoje żądania. Oto wszystko, co ci mogę przyobiecać.
Znowu intrygi, zawsze intrygi.
Dziękuję. Będę się teraz miał na ostrożności. Pan kardynał już mnie objaśnił w tym względzie.
Kardynał?
Wykrzyknęła pani Bonancier.
Widziałeś się z kardynałem?
Wezwał mnie do siebie, odparł dumnie kramarz.
I poszedłeś na to wezwanie, niebaczny?
Muszę wyznać, że nie miałem do wyboru iść albo nie iść, bo znajdowałem się pomiędzy dwoma stróżami. Prawdę powiedziawszy, ponieważ nie znałem wtedy jego eminencji, więc gdybym był mógł się uwolnić od tej wizyty, z przyjemnością bym to uczynił.
Więc źle się z tobą obszedł, groził ci.
Podał mi rękę i nazwał mnie swoim przyjacielem.
Przyjacielem, rozumiesz, moja pani? Jestem przyjacielem wielkiego kardynała.
Wielkiego kardynała. Jak to, czyżbyś przeczyła temu tytułowi, moja pani? Nie zaprzeczam mu niczego, lecz mówię ci, że łaska ministra prędko przemije i że trzeba być szalonym, aby przywiązywać się do niego. Są władze wyższe od tej, które spoczywają na kaprysach ludzkich lub chwilowych wypadkach. Z tymi należy się łączyć. Bardzo mi przykro, moja pani, lecz nie znam wyższej władzy niż wielkiego człowieka, któremu mam zaszczyt służyć.
Ty służysz kardynałowi?
Tak, pani. Jako jego wierny sługa nie pozwolę, abyś mieszała się do spisków przeciw rządowi, abyś służyła intrygom kobiety, która nie jest francuską, a serce ma hiszpańskie. Na szczęście jest wielki kardynał, a jego czujne oko strzeże i przenika aż do głębi serca. Bonancier powtarzał słowo w słowo frazes zasłyszany od hrabiego de Rochefort, lecz biedna kobieta, która liczyła na swego męża i w tej nadziei zaręczyła za niego królowej, zadrżała na myśl o niebezpieczeństwie, w jakie o mało co nie wpadła. Znając jednak słabość, a nade wszystko chciwość swego małżonka, nie traciła jednak nadziei, że trafi z nim do ładu.
Jesteś kardynalistą, mój panie?
Zawołała.
To tak? Służysz stronnictwu, które poniewiera twoją żonę i lży twoją królową?
Interesy prywatne są niczym wobec interesów ogółu. Trzymam z tymi, którzy zbawiają państwo, odparł z przesadą Bonancier. Był to inny frazes hrabiego de Rochefort, który to frazes Bonancier zapamiętał i teraz zużytkował go przy sposobności.
A czy wiesz, co to jest państwo, o którym rozprawiasz?
Odezwała się pani Bonancier, wzruszając ramionami.
Ciesz się, że jesteś zakutym mieszczaninem i zwróć się w tę stronę, skąd cię większą korzyścią obdarzą.
Rzekł Bonancier, uderzając się po zaokrąglonym trzosie, który wydał metaliczny dźwięk.
A cóż ty na to, pani kaznodziejko?
Skąd masz te pieniądze? Nie domyślasz się?
Od kardynała.
Od niego i od mego przyjaciela, hrabiego de Rochefort.
Hrabiego de Rochefort? Ależ to on mnie porwał.
Być może, moja pani.
I ty przyjmujesz pieniądze od tego człowieka?
A czyż mi nie powiedziała, że twoje porwanie było czysto polityczne?
Nie przeczę. lecz miało ono na celu zmusić mnie do zdradzenia mojej pani, za pomocą tortur wydrzeć mi zeznania, które mogłyby narazić cześć, a może i życie mojej dostojnej władczyni.
Moja pani, odparł Bonancier,
twoja dostojna władczyni jest przewrotną Hiszpanką, a co kardynał robi, to dobrze robi.
Mój panie, rzekła młoda kobieta,
znałam cię jako tchórza, skąpca i głupca, lecz nie wiedziałam, że jesteś nikczemny.
Pani, rzekł Bonancier, który nigdy nie widział żony tak rozzłoszczonej, a unikał kłótni małżeńskiej.
Pani, co ty mówisz? Mówię, że jesteś nędznikiem.
Ciągnęła pani Bonancier, widząc, że bierze przewagę nad mężem.
Ha, więc ty się zajmujesz polityką, ty, i do tego kardynalską. Ha, sprzedajesz się czartowi za pieniądze z duszą i ciałem?
Wcale nie czartowi, bo kardynałowi.
To wszystko jedno, krzyknęła młoda kobieta. Richelieu to szatan.
Cicho bądź pani, milcz! Mógłby cię jeszcze ktoś usłyszeć.
Tak, masz słuszność i musiałabym się wstydzić za twoje tchórzostwo.
Czegoż więc ode mnie żądasz? Zobaczymy.
Mówiłam ci już, abyś natychmiast pojechał i uczciwie spełnił zlecenie, którym raczę cię obarczyć, a pod tym warunkiem zapomnę i przebaczę ci wszystko. Co więcej, wyciągnęła rękę do niego, zwrócę ci moją przyjaźń.
Bonancier był tchórzem i skąpcem, lecz kochał swoją żonę. Rozczulił się. 50-letni mężczyzna nie może długo chować urazy do 20-letniej żony. Pani Bonancier dostrzegła to wahanie.
I cóż, namyśliłeś się?
Zapytała. Ależ, moja droga, zastanów się, czego żądasz ode mnie. Londyn jest bardzo daleko od Paryża, a kto wie, czy ze zleceniem, jaki mi powierzasz, nie łączy się niebezpieczeństwo.
Mniejsza o to, jeżeli go unikasz.
Słuchaj, pani Bonancier, słuchaj. Ja stanowczo odmawiam. Przerażają mnie intrygi. Ja widziałem Bastylię. Straszna ta Bastylia. Dość o niej pomyśleć, a dostaję gęsiej skórki. Torturą mi grożono.
Czy ty wiesz, co to są tortury? Kliny drewniane, które ci między nogi wbijają, dopóki nie potrzaskają kości. Nie, nie pojadę stanowczo. A czemuż do licha sama tam nie pojedziesz? Bo doprawdy zdaje mi się, że się myliłem co do twojej płci. Ty jesteś mężczyzną i to najzapamiętalszym.
A ty jesteś babą, babą nikczemną, głupią i zbestwioną.
Ha, tchórzysz, więc dobrze. Jeżeli nie jedziesz natychmiast, każę cię z rozkazu królowej aresztować i wpakować do Bastylii, której się tak lękasz.
Bonancier pogrążył się w głębokim zamyśleniu, a w swym umyśle wziął na szale te dwa gniewy, kardynała i królowej. Pierwszy ogromnie przeważał.
Każ mnie aresztować w imieniu królowej, rzekł, a ja powołam się na jego eminencję.
Przerażona pani Bonancier spostrzegła od razu, że zanadto się zagalopowała. Ze strachem wpatrzyła się przez chwilę w to głupie oblicze, pełne stanowczości niezwalczonej, jak zwykle u ludzi ograniczonych, którzy się boją.
Ach, niech i tak będzie, rzekła. Wreszcie może masz słuszność. Mężczyzna zawsze więcej niż kobieta zna się na polityce. A ty, panie Bonancier, szczególnie i ty, który rozmawiałeś z kardynałem... A jednak, dodała... Bardzo to bolesne, iż mąż mój, na którego przywiązanie liczyłam, tak mało uprzejmości ma dla mnie i nigdy nie chce zadowolić moich życzeń.
Bo te życzenia mogą zaprowadzić zbyt daleko, odrzekł Bonancier triumfująco, więc im nie dowierzam.
Ach, to zrzekam się ich, rzekła z uśmiechem. Dobrze, nie mówmy już o tym.
Gdybyś mi powiedziała przynajmniej, co ja tam będę robić w Londynie... Odezwał się Bonancier, który przypomniał sobie, lecz trochę za późno, iż Rochefort zalecił mu podchwytywać tajemnicę żony.
Ta wiadomość jest ci teraz niepotrzebna,
rzekła młoda kobieta, którą instynktowna nieufność zaczęła powstrzymywać.
Chodziło tu o rzecz małej wagi, jak zwykle, o zachcianki kobiece, o pewien sprawunek, na którym można by grubo zarobić.
Jednak im więcej stawała się skryta, tym bardziej dawała mu do myślenia, że kryła przed nim ważną tajemnicę. Postanowił więc udać się natychmiast do hrabiego de Rochefort, aby mu powiedzieć, iż królowa poszukuje posłańca do Londynu. Wybacz, że cię zostawiam, droga pani, rzekł, lecz nie wiedząc, że do mnie przyjdziesz, umówiłem się z jednym z moich przyjaciół. Powrócę za chwilkę, jeżeli zechcesz poczekać na mnie pół minutki, to gdy tylko się tam załatwię, przyjdę... Ażeby odprowadzić cię do Luwru, gdyż już zaczyna się ściemniać.
Dziękuję panu,
odparła pani Bonancier.
Nie jesteś dość odważny, abyś był mi przydatny i sama potrafię powrócić do Luwru.
Jak się pani podoba, odpowiedział jej kramarz. Kiedyż cię znowu ujrzę?
Niedługo. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę wolniejsza od służby.
Skorzystam więc z tego, aby przyjść i zaprowadzić ład w naszym gospodarstwie, które musi być nieco nadwyrężone.
To dobrze. Będę cię oczekiwać.
Czy nie masz do mnie urazy?
Ja? Bynajmniej.
Do widzenia zatem.
Do widzenia.
Bonancier pocałował żonę w rękę i popędził jak strzała.
O, tylko tego brakowało, aby ten błazen został kardynalistą,
powiedziała do siebie pani Bonancier, gdy drzwi zamknęły się za jej mężem.
A ja zaręczyłam królowej, obiecała mojej pani. Ach, Boże mój, Boże. Weźmie mnie za jedną z tych nędznic, od których się roi w pałacu, a które umieszczono przy niej, aby ją szpiegowały. Ha, mój panie Bonancier, nie kochałam cię nigdy zbytnio, a teraz nienawidzę i daję słowo, że mi za to zapłacisz.
W chwili, gdy to mówiła, pukanie w suficie zmusiło ją do spojrzenia w górę, a głos nad sufitu odezwał się do niej.
Droga pani Bonancier, otwórz mi drzwiczki od schodów, abym mógł do ciebie przejść.